podcast gryonline.pl. Zostań na chwilę i posłuchaj.
Dzień dobry, witamy was w podcaście Gry Online. Ja się nazywam Adam, jest ze mną Maciek, którego już znacie, tak?
Cześć, dzień dobry.
I jest ze mną imiennik mój Adam.
Cześć, witajcie.
Cześć. I dzisiaj możemy powiedzieć, że wreszcie coś wiemy o GTA 6. Nie żebyśmy wiedzieli dużo o GTA 6, ale wiemy przynajmniej oficjalnie, że niewiele wiemy, ale że dowiemy się dużo, przynajmniej najwięcej do tej pory, na początku grudnia, bo w tym tygodniu najpierw pojawiły się przecieki, których zresztą historia GTA jakby jest jedną wielką historią przecieków, o tym pewnie jeszcze wspomnimy, ale najpierw się pojawiły przecieki, zresztą przez Jasona Schreiera wypuszczone, więc bardzo taką wiarygodną osobę, że czegoś się dowiemy w tym tygodniu i że na początku grudnia pojawi się pierwszy trailer gry i rzeczywiście na początku tygodnia, w sensie i rzeczywiście bardzo szybko zareagował Rockstar na te przecieki i poinformował nas, że firma Rockstar obchodzi 25-lecie i z okazji tego 25-lecia na początku grudnia dowiemy się, w sensie zobaczymy trailer GTA 6, więc...
Tak, i to jest w zasadzie wszystko, co oficjalne, co wiemy, bo ale jest jeszcze trochę rzeczy nieoficjalnych, które wiemy. Między innymi przecieki, ale to już nie są takie świeże przecieki. To, że prawdopodobnie będą to, będzie dwóch bohaterów, tak? Kobieta i mężczyzna, stworzeni trochę na wzór Bonniego i Clyda.
A jakbyś tak wytłumaczył młodszym odbiorcom, czyli kto to jest?
To byli tacy sławni gangsterzy w Ameryce w latach chyba 60.
Dwudziestolecie,
o Jezu, tak, to widzisz, to ich...
100 lat temu, Maciek.
Odmłodziłem ich. No,
100 lat temu.
Zromantyzowani przez Hollywood.
Tak, do stopnia, w którym aż zaczęto być to trochę niesmaczne, no bo wiesz, jednak zabijali ludzi. Tak, no ale to jest GTA, wiadomo. Podejrzewam, że skoro to jest Rockstar, więc to będzie bardzo silnie fabularyzowana historia z gigantycznym open worldem, czyli to, co zawsze, to, co wszyscy kochają i to, co spowoduje, że znowu tej gry nie ukończę.
Tak, a ty co myślisz, Adam?
Ja myślę, że tutaj bardzo dużo trzeba będzie też bazować na podstawie tych wycieków z zeszłego roku, gdzie wyciekł bardzo wczesny build gry, z którego właśnie dowiedzieliśmy się, że mamy do czynienia z dwoma bohaterami. Z tego co pamiętam, to setting miał być po prostu w Vice City, tak? Vice City miało być miejscem akcji, czyli jakby potwierdziło się to, co wielu fanów przypuszczało, że po prostu cyklicznie powracamy do różnych metropolii ze świata GTA. No i cóż... Prawdopodobnie zobaczymy wszystko na początku grudnia. Sama ta data też jest ciekawa, bo trzeba zwrócić uwagę, że początek grudnia prawdopodobnie pokryje nam się z Game Awards, co oznacza, że być może poznaliśmy główne danie związane z główną zapowiedź na konferencji.
Na to wygląda. I ten wyciek w ogóle, o którym mówisz sprzed roku, powiedzmy jakoś tak, to był wyciek wczesnych wersji gry.
Tak, jakiś, to były właśnie jakieś buildy, tak. Wczesne asety, tego
i
typu rzeczy.
To, co jest, to, co warto podkreślić, to, że takie rzeczy zazwyczaj bardzo niewiele mówią na temat tego, jaka będzie właściwa gra. Że oczywiście, tak, postaci pewnie się potwierdzą, ale już na przykład, bo jakby one krążą, dalej można sobie obejrzeć tych materiałów, sporo w internecie było, ich analiz też sporo było, ale nam niewiele powiedzą. No co nam mówią? No mówią nam, że to jest gra w stylu GTA 5, tak, w tym sensie, ale GTA 5 jest grą w stylu GTA 4, więc jakby nie jest nic zaskakującego, tutaj jakiejś chyba rewolucji dużej nie ma.
Natomiast ciekawe, że jakby powraca koncept więcej niż jednej postaci, tak? No i chyba, jeżeli faktycznie sprawdzi się historia jakby tak gangsterskich kochanków, czy jakby parę mężczyzn i kobiety, to chyba będzie pierwszy przypadek, kiedy w GTA zagramy kobietą.
Tak, znaczy w GTA chyba jeden można było wybierać sobie...
GTA 1.
Tak, ale, no.
Ale to jest prehistoria serii, tak?
Postać się składała z może jeszcze trzech pikseli mniej więcej, więc tak. Jej płeć była absolutnie drugorzędna, nie tak, mówiła, więc oczywiście tak, ale tak mi się wydaje, że tam można było wybrać, bo na początku było się wybierało, tak, powiedzmy, swoją też... postać, ale tak przez mgłę to wspominam. Ale no właśnie to jest fajne, bo z jednej strony wreszcie się czegoś dowiemy, to może być taka gra, która pociągnie w przyszłym roku... Ten suchy chyba w premiery przyszły rok trochę, bo to wyprztykała się branża w tym roku ze wszystkich dużych hitów i następnych już tak na horyzoncie wielu nie widać.
Więc... Chyba, że powiedzą na trailerze, że premiera 2025.
No tak. Ale ta gra powstaje już na tyle długo, że no miejmy nadzieję, że to nie będzie 25, tylko że to będzie jednak przyszły rok. Rockstar ma taką tradycję raczej zapowiadania gier dosyć w krótkim terminie. Związany z
premierą. Niedługo przed premierą.
Tak, więc jakby może Czy nam to coś mówi w kontekście... Ja nie sądzę, żeby oni poszli, szczerze mówiąc, nie jesienną premierę, bo są oczywiście te okienka premierowe zarówno na początku roku, jak i przed wakacjami, ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby taki gigant po prostu nie chciał wykorzystać tego super okresu sprzedażowego, jakim jest choinka, kiedy ludzie na całym świecie kupują prezenty swoim dzieciom, kolegom, żonom, mężom i tak dalej, więc jakby ciężko mi sobie wyobrazić, żeby oni z tego nie skorzystali, bo to mam wrażenie, że jest raczej okienka dla takich gier, które właśnie boją się rywalizować w tym najgorętszym okresie jesiennym, a wolą właśnie wyskoczyć na przykład w maju. I to nie znaczy oczywiście, że duże gry nie startują, bo tak, w tym roku wystartowało na przykład Diablo 4, gigantyczna marka, tak? Ogromna, pewnie
gdzieś, Zelda z początku roku.
Tak, gdzieś to są takie marki, które można by w top 5 marek growych pewnie umieścić, zarówno GTA, jak i oczywiście jak i Diablo, jak i Zelda, akurat nie w Polsce, ale na całym świecie, a mimo wszystko niektóre z nich, więc kto wie, jeśli będzie to taka tradycja, że Rockstar zapowiada swoje gry niewiele przed premierą, to może wcale tak dużo do tej premiery jeszcze nie ma. Tak?
Jestem ciekaw, jak oni, bo wiecie, pamiętacie RDR 2, GTA 5, oni ustawili gigantyczną poprzeczkę, jeżeli chodzi jakby o poziom skomplikowania tych wszystkich detali, zależności w ich światach, zwłaszcza w RDR 2. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w GTA 6 i czy zdołają zaskoczyć nas jeszcze, bo na pewno zdołają, ale czy zdołają jakiś sprostać temu? Przecież hype jest ogromny, a on się jeszcze tak naprawdę nie zaczął. On się zacznie dopiero w grudniu. Przyszły rok to będzie po prostu wow. Wszyscy będą umierać i rzucać kwiatami na scenę, a...
Gwiazdy rocka, tak?
Tak, dokładnie.
Nie tylko pewnie jeszcze biustonoszami na przykład, albo...
Na pewno możemy oczekiwać...
innymi elementami bielizny.
Oczekiwać fajnej grafiki, dużego open worlda, jakiegoś wielkiego miasta, tak? I to, co powiedziałem, fajnej fabuły, takiej bardzo mocno no, hardkorowej, dosadnej, brutalnej.
A jestem właśnie ciekaw, bo do tej pory Rockstar był taką firmą, która nie patyczkowała się, jeśli chodzi o różne o tematykę, o kwestie społeczne, jakieś tam, powiedzmy, politykę w grach. Jestem ciekaw, jak, czy przy rosnącej takiej polaryzacji Rockstar pójdzie jednak jakąś taką bezpieczniejszą ścieżką, a czy właśnie na przykład będzie się, nie wiem, nabijał z jakichś obecnych trendów, tak, bo jakby z sporów, powiedzmy, politycznych, czy będzie je do swojej gry wkładał, a jeśli tak, to w jak dużym stopniu, bo to jest takie, z jednej strony pewnie by tego oczekiwali gracze, fani serii, bo ona taka ma być, trochę po bandzie, trochę taka właśnie niepokorna. No a z drugiej strony to zawsze jest duża firma, która wielkie firmy zazwyczaj starają się być raczej grzeczne, takie raczej iść po linii, raczej nie wchodzić w tematykę. No jakby te Ubisoftowe gry na przykład, które są takie czasami kompletnie wyzute z jakichkolwiek trudniejszych tematów. I to nawet nie chodzi mi w tym o kwestie polityczne, ale to mogą być nawet po prostu trudniejsze tematy dotyczące jakichś zwykłych, prostych wartości, jakiejś przyzwoitości, dobra, nie wiem, słuszności w jakimś konflikcie zbrojnym, to jakby ciekawi mnie, czy Rockstar pójdzie w tym kierunku. Red Dead Redemption był pod tym względem o tyle wygodny, że jakby dotyczył settingu sprzed ponad 100 lat, więc jakby aktualny, on się troszeczkę zdezaktualizował, to jakby to nie był problem jakiś obecny, jakby ludzie nie pokłócą się o to, co uważali kowboje na przykład na temat, nie wiem, bizonów, tak? Jakby to możemy mieć na przykład negatywny stosunek do tego, że wymordowano te zwierzęta w Ameryce Północnej na masową skalę i one zniknęły chyba w większości czy w całości. O tyle jakby no nie jest to coś, co grzeje obecnie. Nie pokłócimy się z tym zwójkiem na przykład przy wigilijnym stole, prawda?
To byłoby ciekawe. No.
Tak. Wiesz co, wydaje mi się, że to raczej nie jest kwestia, czy to się pojawi, tylko może bardziej w jakiej formie, bo GTA od chyba najbardziej od tych części 3, no ale nawet od początku serii mocno stawiało właśnie na pastisz jakby tak. Współczesnego świata, czy w czasów współczesnych jakby momencie, w którym gra została wydawana. Natomiast bardziej zastanawiam się jakby w jakim kontekście, jak zostanie to osadzone, bo na przykład w GTA 4 faktycznie mieliśmy pastisz, ale to był taki bardziej mroczny, taki bardziej gorzki pastisz. Natomiast GTA 5 stawiało bardziej na mocne przerysowanie, mocno charakternych i charakterystycznych bohaterów.
Tak,
więc
no.
Jak to będzie wyglądać, to jest też kwestia tego.
No masz rację, no bo to można w różny sposób opowiedzieć i jakby jakie będą tony tej opowieści. No ma za sobą Rockstar taką bardzo realistyczną opowieść, taką realistyczną, że aż wkurza ludzi, że Arthur wkłada każdy, kurczę, przedmiot, każdy pudełko, każdą konserwę do swojej torby ręcznie i musi na to patrzeć. Więc może pójdą bardziej właśnie w kierunku czegoś odjechanego, takiego bardziej luzackiego. a może też po to, żeby jakby sobie dać trochę takiego odejść od tego, że Red Dead jest taki bardziej poważny, przyziemny, a GTA, zwłaszcza, że GTA online jest w ogóle bardzo takie szalone, więc jeżeli, a na pewno dużą częścią, znaczy na pewno, nigdy nic nie wiadomo, tak, ale zapewne dużą częścią GTA 6 będzie moduł online, który prosi się o to, żeby był szalony, żeby był dziwny, żeby było w nim UFO, żeby można było w nim samochodem, nie wiem, przeskoczyć 500 metrów albo, nie wiem, latać samolotem albo coś takiego, tak? Żeby było jakieś, nie wiem, unoszące się nad ziemią takie, powiedzmy, motory i tego, inne takie głupoty, które się pojawiały. Głupoty, głupotki, fajne rzeczy, ale w GTA Online, więc zobaczymy. Wiele nie wiemy, bardziej sobie spekulujemy, ale skoro jesteśmy przy temacie Rockstara, to może my sobie pospekulować o tym, że skoro już powoli, tak, GTA 6 zaczyna się wyłaniać gdzieś tam, no to też powoli pewnie Rockstar będzie myślał, co potem. Ja wiem, że potem w przypadku Rockstara może oznaczać 2030 rok na przykład, albo coś w tym stylu. Może 30 to nie, ale 27, 8 dajmy na to. Ale co byście chcieli zobaczyć od Rockstara potem?
Ojej. RDR 3 na pewno.
RDR 3 chyba każdy by chciał zobaczyć, tak, więc to jest trochę taki oczywistość, więc możemy odpuścić RDR 3.
To jeszcze powiem ci drugi, Bully?
Nowe Bully.
Tak. I coś, o czym już prawie nikt nie pamięta, The Warriors. To była taka gra beat'em up o gangach w Nowym Jorku. Absolutnie kapitalna, ja ją bardzo lubiłem i zagrałbym nie w remake, ale może w jakąś kontynuację czy coś w tym stylu.
Tak. Wydaje mi się, że jeszcze tutaj można przytoczyć markę Maxa Payne'a, który już od ponad dekady czeka na kolejną część, bo trzeba pamiętać, że trójka już wyszła pod szyldem Rockstara po przejęciu praw do marki. No i ciekawe, czy Max Payne 3 chyba dobrze się przyjął, więc to jest kwestia tego, czy po prostu marka będzie ciągnięta w jakiś sposób dalej. Chociaż w ogóle interesujące przy okazji Rockstara wydaje mi się to, że zawsze rozmawiając o tym, co Rockstar może wydać w przyszłości, zawsze rozmawiamy jakby w kontekście istniejących już marek. Pytanie, czy Rockstar jest jeszcze w stanie w ogóle zaskoczyć nam czy czymś zupełnie nowym, jakimś kompletnie nowym IP?
Nie, no samo to nie jest Activision Blizzard.
Ale problem chyba to jest, dotyczy szerzej branży i tego, że tworzenie gier jest cholernie drogie, więc lepiej postawić na
coś bezpieczniejszego, coś bezpieczniejszego, co ludzie znają.
Tak, coś, co ludzie znają. I to fajnie było widać, rozmawialiśmy też o tym na przykład w kontekście Starfielda, bo jak był wyciek różnych maili z Bethesdy, z Microsoftu i tak dalej, to tam były przewidywane zyski, jakie sobie zakładali włodarze Microsoftu w kontekście różnych gier, które wypuszczają. I właśnie na przykład taki Starfield nie miał jakichś super cyfr w porównaniu z, już nie pamiętam dokładnie z czym, ale one nie były takie szokująco wysokie, chyba one były dwa razy mniejsze niż chyba ten właśnie Elder Scrolls 6. Jakby w tym sensie, że nowa marka to jest po prostu duża inwestycja finansowa w to, żeby ludzie najpierw uznali, że ta marka jest fajna. I tak. To trwa i to kosztuje. I dlatego te duże firmy tak przyzwyczaiły nas do tego, że po prostu co oni mogą wydać? Mogą jeszcze zrobić coś innego, czyli mogą zrobić jakby nostalgia marketing, czyli mogą nam wyciągnąć coś starego i dlatego najczęściej spekulujemy, bo to jest jakaś szansa. A czy coś zupełnie nowego? O nowym też trudno dyskutować, nie? No bo w sumie jak to będzie zupełnie coś nowego, to przecież tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
Wydaje mi się, że w kontekście Starfielda to jest jeszcze o tyle ciekawe, że Starfield wydany przez Bethesdę, jakby trzeba pamiętać, że to jest mimo wszystko gra do pewnego stopnia podobna do innych gier Bethesdy, bo mimo wszystko jest to RPG od Bethesdy, czyli nawet wydanie nowej gry, która jakby korzysta jakby ze schematów znanych z innych części serii i tak jest niebezpieczna, a co dopiero wydanie nowego IP, które na przykład w ogóle zahaczyłoby o inne klimaty, inne gatunki, dokładnie inne mechaniki.
Uff. Ale by się stało, gdyby tak twórcy gier zaczęli takie kontrowersyjne rzeczy robić, niesamowite, wypuszczać, ryzykować, robić coś nowego. No szkoda, że tylko to dzisiaj chyba pozostaje domeną gier indie, które mogą sobie pozwolić na tego typu szalone ryzyko. Tak, dokładnie. No z takich rzeczy fajnych jeszcze to jest obśmiewane oczywiście w internecie Ping Pong Rockstara, bo jest taka marka.
Ping Pong Rockstara.
Dużo osób kpi sobie oczywiście, że może na przykład właśnie to jest kolejna duża marka, ale no wiadomo, nie. LA Noire to jest taka fajna rzecz, którą pewnie by mogło wyciągnąć, która ma chyba jakiś potencjał, chociaż no właśnie, jest o tyle problematyczna, że dotyczy policji amerykańskiej, która z kolei jest jakimś wielkim zarzewiem.
Nie ma najlepszej marki w ostatnich czasach.
Nie ma marki, jest wielkim zarzewiem konfliktów w Stanach Zjednoczonych. Ale oczywiście można tak jak L.A. Noire, po prostu
kontekst historyczny.
Się, tak, cofnąć się i po prostu, chociaż kontekst historyczny też jest i policja w Stanach to tworzy niebezpiecznie wybuchową mieszankę.
To prawda.
Tak, jak się cofniesz za bardzo, więc...
To też trzeba by ugryźć w odpowiedni sposób.
Tak, ale właśnie mnie to dziwi na przykład, bo moim zdaniem fajne byłyby na przykład rzeczy, których mało którzy twórcy się odważają zrobić, czyli właśnie opowiadać o trudnych momentach w historii, ale opowiadać o nich właśnie nie pozytywnie, to znaczy na przykład jeżeli problem jest niewolnictwa czy segregacji rasowej w Stanach, to nawet opowiedzieć o tym tak jak potrafi literatura, w sposób dojmujący i ciężki, ale gry jakoś tak, czy ja rozumiem, że to się trochę gryzie z samą ideą gry, gry, w której się wcielasz w bohatera, tak? Więc granie, nie wiem, członkiem Ku Klux Klanu, trudne, problematyczne, moralnie też wątpliwe. Gra, w której świat składa się z ludzi, którzy no w sumie uznają, na przykład akceptują tego typu rzeczy, z którymi my się dzisiaj nie... Może być rzeczywiście trudny do jakby wczuwania się w niego. Czym innym jest literatura, to jest jak oglądanie filmu, czyli przeżywanie jakiejś cudzej opowieści, a tu jesteśmy jakby my tworzymy tą historię, więc z jednej strony to rozumiem, z drugiej strony czasem żałuję, że właśnie trudno jest takich, znaczy twórcy gier rzadko te trudne tematy podnoszą. No, kojarzy mi się na przykład War Mongrels, czyli polski Commandos, zrobione przez Destructive Creations, gdzie na przykład mocno podniesiony jest w temat zbrodni wojennych w trakcie II wojny światowej i Holokaustu. Więc i łącznie z takimi bardzo brutalnymi scenami, chociaż oczywiście pokazanymi jak to komando z góry, więc my oglądamy to tak, jakbyśmy z drona powiedzmy oglądali to.
Jest pewne odizolowanie od tak, tych wydarzeń.
To nie patrzysz swoimi oczami, a już w ogóle w tym nie bierzesz udziału, prawda? Co innego...
The Last of Us 2 na przykład w ostatnich latach.
Tak.
Myślę, że podobny temat podniosło. Tego, tak, czy gry tak, zawsze tak. muszą być przyjemne.
Tak, i wiele osób na to narzekało.
Tak,
wiele osób narzekało,
to
była
mocna dyskusja.
Pamiętam, ja zresztą tak nawet mówiłem, nawet napisałem taki tekst, pamiętam, że jak tylko wyjdzie GTA 5, to pierwszą grą, jak ją na niej odpalę, to będzie The Last of Us 2. I byłem chyba zbytnio optymistycznie nastawiony do swojego, bo wtedy było tak, że The Last of Us wyszło te pół roku wcześniej, wakacje, i ja właśnie miałem, ja byłem to takim wrażeniem wtedy tej gry, tak niesamowicie to na mnie zrobiło takie głębokie wrażenie, że chciałem w tą grę jeszcze raz zagrać i dalej chcę ją jeszcze raz zagrać. Ale nie mogę się do tego przekonać, do tego ciężkiego, dojmującego doświadczenia, jakim jest przeżywanie tej całej historii zarówno Eli, jak i Abby, bo to są te dwie historie, które są, obie są ciężkie i trudne. I jakby no, rozumiem, że ludzie czasem chcą po prostu się dobrze bawić. Nie?
Dokładnie. Więc... Zważywszy, że mówimy tutaj o serii, która jakby kojarzy się właśnie z taką trochę beztroską zabawą, mimo że mamy tutaj ten właśnie kontekst tego pastiżu, i historii, która ma jakby w pewien sposób parodiować to, co widzimy wokół siebie i amplifikować wszystko tak. to, co się dzieje wokół.
Ale uciekliśmy trochę od tematu
uciekliśmy
Rockstara.
Troszkę.
Więc tak się zastanawiam, że możemy powoli temat Rockstara zamykać.
Ja bym może jeszcze na sam koniec rozmowy dodał jeden element, że tak wszyscy już rozmawiamy o tym, o GTA 6, ale trzeba pamiętać, że w sumie w tym oficjalnym oświadczeniu Rockstara chyba w żadnym momencie nie pojawiło się określenie, że mówimy tutaj o jakby main series, tak. że mówimy o GTA 6. I wydaje mi się, że dość okrutnym jakby zagraniem ze strony Rockstara byłoby w tym momencie na przykład ogłoszenie jakiejś, powiedzmy, nie wiem, jakiegoś spin-offu albo gry mobilnej.
Albo remake'u na
albo
przykład.
Albo remake'u, na przykład
remake
nie, czwórki.
4, tak,
o, dokładnie.
Bo może to być tak, by to...
Może tak się stać.
Nie,
myślę, że to byłoby zbyt okrutne.
Ale faktycznie jest tak, że rzeczywiście nie ma, nigdy nie podano cyferki, jakby wszyscy są przekonani, że chodzi o tę grę, w końcu ile lat ona może powstawać,
dokładnie.
To już się wydaje, że to już jest ten moment, były te wszystkie przecieki, one tam, które te, mówię o tych, przecieków to było miliard, tak? Ale jakby chodzi mi o te bardziej sensowne, więc raczej to jest to. Zresztą Jason Schreier też jest
tak.
dziennikarzem, który takiej kaczki raczej by nie puścił.
No
jeżeli,
nie.
Jakby raczej mamy te 95% pewności, no ale możemy te 5% założyć, że nas Rockstar wystawi, że Jasona również wystawił agent Rockstara.
Największy troll roku.
Tak, i że to będzie po prostu, chociaż pewnie nikt nie płakałby na jakiś remake na przykład GTA 4,
nie,
więc myślę, że ludzie też byliby zadowoleni, ale chyba nie tego należy się spodziewać. Dobra, to w tym tygodniu, co jeszcze się wydarzyło w tym tygodniu? W tym tygodniu wystartowała, ale o tym będziemy mówili krótko, kampania w Call of Duty Modern Warfare 3, ale z rzymską cyferką 3, a nie z łacińską, a nie z arabską, z tego powodu, że jest to jakby no, inna gra, tak? Ale chodzi mi o to, że wystartowała najpierw kampania, a pod koniec tego tygodnia startuje już w całości gra, czyli będzie można grać i w multiplayer, i w zombie, i tak dalej. I mówię, że będziemy o tym mówili krótko, bo nagraliśmy z Michałem. Ja nagrałem z Michałem taki materiał, który możecie zobaczyć na TV Gry Plus. Zresztą, w sensie na TV Gry Plus, albo możecie go posłuchać na Spotify'u, jeśli słuchacie na Spotify'u. A mówię o tym dlatego też, że powoli będziemy przeskakiwali z tym kontentem redakcyjnym, który teraz się pojawia na kanale YouTube'owym, kanale Gry Online, ale będziemy go zaczynali puszczać powoli coraz częściej, aż od pewnego momentu, gdzieś w okolicach grudnia, już w całości na kanale TV Gry Plusowym, więc tak tylko informuję tutaj naszych wiernych słuchaczy. Graliście w ogóle w tego koda, albo zamierzacie grać tego koda?
Grałem 10 na 10, nigdy więcej nie zagram.
Niewiele straciłeś, bo to tylko 3,5 godziny.
Nie, więc... no przeszedłem.
Przeszedłeś, tak?
Tak, przeszedłem, nie było to jakieś super fajne doświadczenie, ale miało momenty. Miało momenty, które mi się podobały, niemniej nie tego się spodziewałem. Po prostu. Bo spodziewałem się takiej kampanii, jak zawsze Call of Duty nas przyzwyczaiło, czyli efektownego hamburgera, a dostałem właśnie, w sumie nie wiem co, jakiś recykling multiplayerowych systemów. Fajne puszczenie oczka do ludzi, którzy grali w Warzone'a, bo jest tam lokacja ze stadionem z Werdańska. Ukazanym zresztą o wiele lepiej niż w Warzone'ie, bo...
Gułak też jest, prawda?
Tak, jest Gułak. Coś chyba jeszcze tam, chyba Tama. Tama chyba z Werdańska, ale to już nie pamiętam. I fajne jest to, że te lokacje wyglądają o wiele lepiej w singlu, tak? Wszystko wybucha, jakieś cienie, mgły, no kurczę, no, dzieje się, a w Warzone to jest jednak taka dość, wiecie, no...
Surowo, tak.
Sto ileś osób, no to...
No Warzone nie wygląda porywająco,
tak,
trzeba przyznać.
Tak, tak,
no.
Więc to było takie fajne, to był ten moment fanserwisu, plus jeszcze chyba z dwa albo trzy momenty w samej kampanii takich oskryptowanych akcji typu ta zadyma w samolocie, albo ucieczka z bazy, która jest bombardowana. To były takie fajne momenty, a reszta, te open mapy, ojejku, to nie wiem, czemu to służyło. Zupełnie się w tym nie odnalazłem, skończyłem jak najszybciej. I jeszcze chciałem powiedzieć, że Makarow to jest wspaniały bohater. On to jest gość, który, ja się naprawdę spodziewałem, że mogli pójść w stronę, w której, że Makarow nagle rusza na Moskwę i w połowie się rozmyśla. Stwierdza, że jednak nie, a potem ginie w jakimś wypadku samochodowym.
Spoiler. Niczym, tak? Ale no właśnie, ja to też mówiłem, rozmawiając z Michałem, ale zaskakuje mnie to, jak w kontekście wojny w Ukrainie jakby kompletnie niewykorzystany jest ten potencjał emocjonalny, żeby, ja nie mówię, żeby przenosić, ale tak jak Modern Warfare 2019 mocno się porusza temat terroryzmu, no, islamskiego terroryzmu, no bo tam jest taka jakby Al-Kaida, ale są też jakby też dobrzy mieszkańcy Urzykistanu, którzy walczą z nią i walczą z Rosjanami i tak dalej, ale jakby potrafili coś na temat powiedzmy terroryzmu powiedzieć, albo coś na temat, nie wiem, nadużyć jakich zachodnie, powiedzmy, wojska, czy tam agencje specjalne i tak dalej potrafiły, więc jakby coś potrafili powiedzieć, a w tej trójce, która jakby ma ten potencjał, bo mówię, rozumiem, że tego nie mogło zabraknąć w poprzedniej odsłonie, czyli w Modern Warfare 2, które wyszło rok temu, bo to jakby ta gra już była w trakcie produkcji, już była dawno pewnie napisana, kiedy wybuchła wojna. Tutaj już mamy, oni utworzyli tą trójkę na kolanie, zwłaszcza, że ją, ewidentnie jest to zrobione bardzo na siłę i w bardzo krótkim trasie. Dziwi mnie to, że...
No tak, to miało być DLC, nie? Które przechrzcili na pełną wersję gry. I,
tak to
ale
wygląda.
Co do tych Rosjan, tam na początku pada taki jeden cytat Farrell, mówi, nie pamiętam jaką brzmiał dokładnie, ale coś w stylu, Rosja już nigdy nie zdobędzie mojego kraju, czy coś takiego. I to jest chyba taki jeden taki direct.
Który bardzo mało, jest bardzo taki słabo napisany.
Tak, w tym dokładnie.
No. I nie daje to żadnych jakichś emocji, bo jakby zresztą emocje się przeżywa nie po tym, to jest ta zasada, dobra zasada show, don't tell, czyli pokazuj, ale nie mów. Czyli jeżeli chcesz, żebym zrozumiał, że bohater jest smutny, to mi pokaż to, że on jest smutny, a nie każ mu powiedzieć, jestem smutny, tak? Bo ja nie będę mu współczuć. I to było właśnie... Oni nam powiedzieli, ale nie pokazali tego, nie?
Znaczy, wydaje mi się, że jakby ta tematyka właśnie Rosji i Ukrainy może być nieporuszana. Może być nieporuszana w tym kodzie. Raz, że no, te wydarzenia mimo wszystko z takiej perspektywy szerszej są mimo wszystko dość świeże. Natomiast tematyka poruszana w Modern Warfare 2019 już do pewnego stopnia zdążyła się jakby osiedzieć. Ludzie trochę zdążyli tak. Pewnie przejść z tym jakby do porządku dziennego, zdążyli jakby wybudować sobie w pewien sposób zdanie, jakby ten kontekst i ten jakby i ta czasowa odległość mogła sprawić, że po prostu łatwiej było twórcom mimo wszystko mainstreamowej gry jakby nawiązać do tych wydarzeń, w jaki sposób wypowiedzieć się w taki czy nie inny sposób. Natomiast no, sytuacja z Rosją i tym, co się dzieje z naszą wschodnią granicą.
Ja nie mówię, żeby to było, zwłaszcza, że tam są przecież zmyślone kraje, zmyśloni, ale mimo wszystko...
No i to jest produkt rozrywkowy na koniec dnia. Tak.
Ale jakby oglądasz Makarowa i tą całą jego organizację, która się nazywa Koni i myślisz sobie, no ale to jest grupa Wagnera, tak? Więc jakby tam te nawiązania są dosyć... Więc jakby one są, ale brakuje im jakby tego, żeby one cokolwiek, żebyś poczuł. Znaczy ja po prostu w trakcie tej 3,5-godzinnej, nie wiem, 4-godzinnej przygody nie poczułem prawie nic.
A szkoda, bo oni mają fajnych aktorów tam. Jakby te postaci mają fajne głosy.
Mają technologię. Technologia
jest super. Przecież to niektóre cutscenki, wow, robią wrażenie.
Wyglądają niesamowicie w ogóle, ale nie tylko cutscenki. Te detale na broniach, na ubraniach naszych żołnierzy, na te... elementy te takie, powiedzmy, jak woda się na przykład przelewa przez na hełmie czy coś. Mm. Ta masa tych takich detali to jest super. Ale tak jak mówisz, no jeszcze pracowali na to, w sensie na tworzenie tych postaci w dwóch poprzednich grach, a potem opowiedzieli historię, której zakończenie mnie zupełnie nie ruszyło, totalnie. Mm. I jeszcze jest kretyńskie to zakończenie, ponieważ zniknięcie Makarowa kompletnie nie ma sensu. Koleś jest w tunelu, który ma jedno wejście i drugie wejście i od obu wejść idą... służby tak, nasze. Tak,
no.
I on ucieka. to byłoby w komiksie dobre, ale to nie jest komiks, chociaż ja miałem wrażenie, że strasznie właśnie kretyńska jest poprowadzona ta fabuła, że o ile w jedynce czy w dwójce, mówię o Modern Warfare 1 i jakby 2, czyli ten 19-22, mówię o datach teraz, to one były jakieś takie, bardziej się dało to zaakceptować jako pewną fikcję. Oczywiście to nie jest prawdziwe, tak nie wyglądają akcje służb specjalnych i tak dalej, ale to było gdzieś na poziomie akceptowalnej takiej przesady.
Dało się zawiesić niewiarę do pewnego stopnia.
Nie byłem w stanie zawiesić niewiary w Trójce, po prostu to było kretyńskie. I mówię o wielu różnych scenach i wielu różnych jakby motywach, więc... Ale nie chcę, żebyśmy się rozgadywali, bo tak jak mówię, można posłuchać o tego, co żeśmy z Michałem mówili, więc jakby co to zapraszamy. I co jeszcze się działo w tym tygodniu? Wydarzyło się bardzo smutne wydarzenie.
Tak.
Wydarzenie wydarzyło, no cóż. Więc anulowano grę.
Anulowano grę Revenant Hill.
Revenant Hill, której pewnie nie kojarzycie, ale zaraz nam wyjaśnisz, że powinniśmy. Znaczy, jeśli mówię nie kojarzycie, mówię do naszych jakby słuchaczy, bo to jednak...
Dość niszowy tytuł. Tak, jakby. Wydaje mi się, tytuł niezależny, tworzony przez... studio? Myślę, że można to nazwać studiem. Natomiast o jakby ciekawej strukturze czegoś, co zostało nazwane przez twórców i określone przez twórców jako kolektyw pracowniczy. W każdym razie mówimy tutaj o twórcach znanego i lubianego przez wielu indyka z 2017 roku Night in the Woods, którzy założyli właśnie nowe studio i pracowali nad Revenant Hill, które zostało ogłoszone jeszcze w tym roku na jednym z pokazów Sony, z tego co pamiętam. Ono się pojawił się trailer. Natomiast we wtorek mieliśmy smutną informację na oficjalnym profilu właśnie grupy The Glory Society. Zostało ogłoszone, że prace nad grą zostają wstrzymane z powodu poważnych problemów zdrowotnych kilku członków właśnie zespołu. No i z tego, co można wyczytać, wygląda wszystko na to, że gra została po prostu anulowana. Prace nie zostały wstrzymane, tylko gra się po prostu nie ukaże.
No przykre to jest, bo Night in the Woods, ja nie grałem w Night in the Woods, ale znam relacje wielu osób, które uważają, że to jest jedna z lepszych fabularnie i jakby napisanych gier.
Zgadzam się absolutnie.
Piękna jest gra. No.
Doskonała.
Tak, że jest świetnie napisana. Ona opowiada o losach takiej dziewczyny, powiedzmy, tylko ona jest przedstawiona w formie...
Tak, to jest świat antropomorficznych zwierzątek. Tak. Wszyscy są przedstawieni jako takie... To jakby też interesujący styl graficzny, tak.
I ona była akurat tam kotkiem.
Tak.
I takim antropomorficznym. No i ona wraca do swojej miejscowości, takiej małej, trochę biednej.
Położonej w tym pasie rdzy, czyli tym pasie w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych, który właśnie podupadł przez upadek wielu jakby sektorów przemysłu, głównie samochodowego i wydobywczego.
Tak, i ona wraca do tej miejscowości, no i tam spotyka się ze swoimi przyjaciółmi z dzieciństwa i zmaga się z jakimiś swoimi demonami, które ją tam zżerają. To nie jest oczywiście żadne fantazy, ale to jest bardzo dobrze napisana gra. I właśnie szkoda, bo chyba z takich indyków mniej popularnych, to z tego co widzę, to takim ogromnym właśnie ciepło ludzie, masa ludzi wspomina właśnie to Night in the Woods. I szkoda, że się nie ukaże. Z drugiej strony, może to dobrze, że twórcy jakby nie chcieli tego robić na siłę, tylko powiedzieli sobie, nie damy rady tego zrobić zdrowotnie, po prostu sorry, ale musimy...
Sorry, rezygnujemy.
Tak.
Ale to jest bardzo, no to jest ciekawe pod tym względem, że rzadko się to zdarza po prostu w historii w developingu, tak? Zazwyczaj ciągnie się takie projekty do upadłego, albo szuka innych członków, albo inwestorów i tak dalej. Oni nie, oni powiedzieli, słuchajcie, no nie damy rady.
Nie jesteśmy
rady, w stanie. Jesteśmy chorzy, czy... Koniec. Wow.
To jest, nie wiem, czy zaglądaliście może w sekcję komentarzy pod oficjalnym postem, natomiast ciekawe jest to, że wiele osób, które czekało na tę grę, fanów Night in the Woods, powiedział, że to jest takie dość słodko-gorzkie zakończenie do pewnego stopnia, że jest bardzo on point dla właśnie zespołu, który przedstawia się jako tworzony jako płaska struktura, jako płaska struktura, tak, że pracownicy tworzą cały ten zespół. Nie ma hierarchii, tylko mamy płaską strukturę, że zdecydowali się jakby właśnie podjąć tą trudną decyzję, ale mimo wszystko stawiającą zdrowie swoich członków ponad tworzenie gry, co jest no, przyjemną odskocznią po, powiedzmy, sytuacji, o której słyszy się niestety w game devie coraz często, że coraz później są crunche, że jest poświęcane zdrowie i dobre samopoczucie deweloperów, członków zespołów, tylko po to, żeby właśnie dopchać grę do końca. I właśnie no, tak. wielu ludzi, mam wrażenie, zrozumiało jakby przekaz i przejęło to z szacunkiem.
W ogóle ciekawe jest to, co mówisz o tej strukturze, bo to mi też powiedziałeś, jak rozmawialiśmy o tym tam w redakcji jakiś czas temu. Ja kojarzę w sumie trzy takie studia, pewnie jest ich więcej, ale kojarzę trzy studia, które mają taką nietypową strukturę. Dużo się mówiło swego czasu o nietypowej strukturze w Valve. Oni mieli taką dziwną strukturę, która między innymi polegała na tym, że pracownik sam sobie wybierał projekty, w których uczestniczy, więc dając to taką dużą i jakby właśnie dosyć płaską, no ale mimo wszystko to nie jest to tego typu.
Tak, bo to wciąż jest korporacja, trzeba pamiętać, wciąż jest że Valve dalej jest korporacją. Tak.
Chociaż wiadomo, no Valve na przykład ma dużą przewagę z punktu widzenia mojego nad wieloma różnymi korporacjami, znaczy nie będąc spółką giełdową, nie musi się przejmować na przykład...
inwestorami.
Tak, jakimiś nagłymi wydarzeniami, jakimś hype'em na coś, albo na przykład o straszne, Valve nie wyszło coś tam i teraz trzeba kombinować, cisnąć i tak dalej. Valve jakby nie będąc, może sobie pozwolić po prostu na funkcjonowanie, oni mają dopływ pieniędzy i sobie tymi pieniędzmi sami sobie inwestują, robią co chcą, ale nie muszą się bać o to, że z jakiegoś tam powodu nagle będzie wielki problem, więc to jest spoko. Ale jest twórcy Dead Cells, czyli studio, czyli jakby to są Francuzi tak w ogóle. Oni też mają taką strukturę absolutnie płaską, to znaczy w tej firmie wszyscy zarabiają tyle samo, dzielą się jakby zyskami z gry na tej samej zasadzie, więc jakby jakby na tym samym poziomie. Więc też jakby kojarzę właśnie Dead Cells jako... I teraz właśnie powiedziałaś mi o tym studiu, którego już w sumie nie ma, ale oni też mieli taką płaską strukturę.
Tak, myślę, że tutaj jeszcze można wspomnieć o twórcach Disco Elysium. U których jeszcze też można powiedzieć, że taka struktura ideologiczna miała miejsce.
Chyba miała, bo tam się działo dużo dziwnych rzeczy.
Tak, ale... znaczy z tego co wiem, jakby ten zespół już nie istnieje, natomiast on sam siebie określił jako kolektyw.
Tak, tak.
Więc
pytanie,
myślę, że
to była taka, nie wiem jak to wyglądało oczywiście biznesowo, nie? Bo to jakby do tego to w sumie, do tego się powinno to sprowadzać,
tak.
A nie do ten, a jakby, ale niewątpliwie masz rację, oni się określali jako kolektyw. Chociaż tam też wypłynęło trochę takich krytycznych opinii względem
tak,
tego szefostwa.
Tak, po premierze gry.
Tam był jakby z takim mózgiem, z tego co kojarzę, za Disco Elysium to był niejaki Kurwitz. Pamiętam jego nazwisko, bo łatwo je zapamiętać, ale...
Czemu?
Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale on napisał książkę wcześniej i jakby na bazie chyba jego systemu RPG, który on tam z jakimiś znajomymi tworzył, tak, w którym grał, jakby powstał ten świat.
Ravenhall.
Jakoś ba. Tak.
Chyba tak.
Ale dobra, no to nie pamiętam jak się nazywał, ale ja nie grałem w Disco Elysium. Znaczy grałem, ale krótko, więc mogę się tutaj...
Jak grałem, ale mam dziury w pamięci.
Podobnie.
Ale chodzi o to, że on stworzył ten świat, ale jakby było sporo takich krytycznych opinii tak. właśnie od innych członków studia, że się ciężko z nim pracowało, że był wymagający, że krytykował ludzi, że... Więc to nie było jakieś idealne miejsce pracy. No, nie wiem, jak w przypadku twórców Dead Cells, bo nigdy nie słyszałem żadnych opinii na temat pracowników, no ale wiem, że oni się często właśnie chwalą tym, że u nich się zarabia płasko i że to jest taki model.
Tak, tak, tak. Także no, dość smutny koniec.
Smutny.
Ciekawie zapowiadającej się gry, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to jest takie dość szczere zakończenie i dużo lepiej usłyszeć, że po prostu twórcy rozwiązują sprawę w taki sposób, a nie kontekście jakiejś, powiedzmy, nie wiem, afery.
Ale czy oni mówili, że kończą działalność jako studio? Czy...
Wiesz co, nie powiedzieli tego dosłownie, natomiast z tego, co czytałem w tym oświadczeniu, to wszystko jakby sugerowało, że w tym stronę, że jakby indefinitely kończą jakby pracę nad Revenant Hill, plus z tego, co widziałem na Twitterze, jeden z członków The Glory Society reklamował się, że jest, że jakby wraca na rynek pracy i będzie prawdopodobnie szukał nowego zatrudnienia, więc wydaje mi się, że to wszystkie znaki na niebie i ziemię mogą sugerować, że no prawdopodobnie jest to po prostu koniec tego zespołu, przynajmniej w takim składzie, jaki był dotychczas.
No ale mówiliśmy o małym studiu, smutnej historii. Możemy powiedzieć teraz o tym, co się wydarzyło w zasadzie na przełomie tygodni poprzedniego i tego, czyli o wielkim Bliskonie, wielkiego studia z kolei. Karol Laska był na Bliskonie, na miejscu, oglądał to jakby z perspektywy pierwszej osoby. Myśmy to oglądali z perspektywy widzów, takich internetowych, powiedzmy. Coś was zainteresowało na tym Bliskonie w ogóle?
Nie.
Nie, okej. Okay. To zaczynamy, to przechodzi na to.
Nie no... Ja uważam, że to jest stracony potencjał, bo mieli świetny pretekst do tego, żeby powrócić na szczyt, tak? Mamy po pierwsze trochę zużyte marki, kochane, ale jednak stare, a po drugie mamy no, zakup przez Microsoft. Jakby to jest świetny moment, żeby powiedzieć, hej, chcemy wrócić na szczyt, chcemy się rozwijać, chcemy znowu wejść na te rysy i być tam u góry, a oni nie, oni nadal popierdzielają dorożką do morskiego oka i zajeżdżają te swoje konie i kasują turystów za gigantyczne pieniądze jak ze złoto, wiesz.
Ciekawe porównanie. Bardzo poetyckie.
Sorry, czytałem jakieś coś znowu o dorożkach w morskim oku. I zapowiedzieli 3 dodatki do WoWa. Chyba chcąc pokazać, że hej, nie porzucamy projektu, don't worry. Bardzo mnie bawi ceny tych dodatków. Nie wiem, czy widzieliście, ile kosztuje Epic Edition?
Dużo. Tak, ponad 400 chyba, tak?
Tak, 400 zł. To wspaniałe, to jest właśnie to nawiązanie tej dorożki.
A deweloperzy są tymi koniami, tak?
Tak. No. Albo te marki, już nie wiem, jak na to patrzeć, ale...
Albo obie instancje w tym przypadku może.
I co jeszcze? Zatisowali nam Diablo?
Ale w ogóle powiedz, te dodatki do WoWa, one mają wychodzić co roku?
Chyba.
One mają chyba jakiś taki specyficzny cykl wydawniczy.
Bo one mają być troszkę chyba mniejsze. Przynajmniej tak z tego wynika.
Bo WoW generalnie dostawał dodatki, co tam chyba półtora roczne.
Rok z hakiem takie, właśnie, tak. coś w tym stylu. Tak, ale i one jakby... też były dzielone na jakby elementy.
Tak, bo tam grał sługa, więc jeszcze wspierane dodatkowe jakieś tam...
Jakby content musi cały czas płynąć, żeby jakby utrzymać zainteresowanie.
Tak. Ale mam wrażenie, że jednak to często było tak, że ja nie wiem, może taki ma być cykl życia WoWa, ale że ludzie do tego WoWa wracali w momencie dodatku i po 2 miesiącach na rok odkładali grę albo na półtora, w zależności od tego, kiedy był kolejny dodatek.
No ja tak grałem, wiesz, ja tak sobie przychodziłem casualowo, sobie pograłem i potem zostawiłem. Pytanie, do kogo jest skierowana ta nowa cena gigantyczna, jakbyś normalnie kupował gry... Activision Blizzard, ile Call of Duty kosztuje? Też chyba gdzieś koło 300.
$70,
tak,
więc
to trochę ten nowy standard.
Tak.
I oczywiście mówię o tej najdroższej edycji, która tam zawiera jakąś skórkę dla konia, jakieś tam inne pierdoły i chyba 30 dni abonamentu. Niemniej jest to cena no, zaporowa, po prostu wbijająca. A jeszcze sobie jak uświadomisz sobie fakt, że masz tam dostęp chyba 3-dniowy wcześniejszy?
Tak, 3 dni.
No to jest...
Zastanawiam się, czy warto w ogóle było robić te 3 dni, bo te 3 dni nie wyglądają dobrze, szczerze mówiąc.
No to właśnie dla kogo to jest adresowane? Bo na pewno nie do mnie, skoro ja tego nie... Ja sobie kupię to wtedy, kiedy będę chciał, po to, żeby sobie ograć te questliny, zrobić proste rajdy, wygrać na normalu, na pewno nie przejdę na Heroic, ani Mythic, come on, nie ten wiek. Wiesz, oni czardują z tych fanów, którzy kupują każdy dodatek i kupują abonament i robią te Mythiki, tak, i robią te Heroiki. Tak.
Wiesz co, to jest ciekawe jakby kontekst tutaj podniosłeś, bo rozmawiałem to na ten temat właśnie z moimi znajomymi, którzy grają w WoWa, swojego czasu grali dużo, robili rajdy, te wszystkie mityki, heroiki itd., itd. I wydaje mi się, że w pewnym kontekście te 3 dni to jest pewnego rodzaju przymus dla tych wszystkich hardkorowych fanów WoWa, czy ludzi, którzy faktycznie robią content, no bo 3 dni dla powiedzmy takiego kompetytywnego gracza, no to już jest duży head start przed całą resztą.
Jak siedzisz tak, na przykład i streamujesz, to jest 30 godzin.
A w kontekście powiedzmy, nie wiem, ścigania się po powiedzmy pierwsze ubicie bossa na heroiku, mityku, to jest duże znaczenie.
A przecież to gildie to robią, nie? Tak. Ścigają się kto pierwszy, więc to jest trochę takie
twórcy kontentu.
Mamy najwierniejszych fanów i dawać więcej kasy, nie? To jest takie...
Ale to jest, oni to przetestowali już na przy Diablo tak poważnie, czyli też dali tam, już nie pamiętam ile dokładnie, tam chyba było więcej niż 3 dni w przypadku Diablo, na pewno więcej niż 3 dni.
To chyba 2 tygodnie były nawet, coś w okolicach.
Dużo było, ale był ten head start dla ludzi, którzy kupili tą edycję taką lepsiejszą.
Tak.
I to też było właśnie taka test, to znaczy, bo to jest granie z jednej strony na takich hardkorowych graczy, jak mówicie, którzy, dla których to jest po prostu konieczność, powiedzmy, jeżeli na tym polega.
Twórców kontentu.
Albo dla twórców kontentu i tak dalej, ale też granie na tych ludziach, których zaczyna już ten hype ssać w środku, ale bym zagrał w to Diablo, nie? I dopłacę jeszcze te $15, czy tam, nie pamiętam już dokładnie, bo nie była aż tak, nie, to była duża różnica z tego, co pamiętam.
W WoWie?
W Diablo. Ale to w każdym razie była ta dodatkowa edycja i jakby to było właśnie na tej zasadzie, że a znajomy już kupił i gra, to ja też bym sobie zagrał i tak dalej, więc to jest trochę takie niby nie tylko na tych hardkorowych graczach, ale też jakby wykorzystuje ten moment takiego hype'u. Właśnie hype'u i jakby to jest taka darmowa kasa w pewnym sensie, no bo oni dostają ekstra kasy za nic, nie? No bo nie musieli, nie wiem, zaprojektować dodatkowych, nie wiem, nawet tej zbroi dla konia nie musieli zaprojektować, tak? Symbolicznej, notabene w Diablo teraz pojawiła jakaś zbroja dla konia i wywołała trochę kontrowersji, chociaż chyba nie do końca słusznie, bo tam...
Waluta jeszcze była dołączona.
Tam była dołączona waluta, więc to nie znaczyło, że zbroja dla konia kosztuje 400 bynajmniej, ale pewnie kosztuje te standardowe, nie wiem, 80 zł chyba.
Aczkolwiek i tak to jest głupie, ale
tak,
dobra.
To i tak jest bardzo, bardzo dużo w gruncie rzeczy. Ale wracając jakby, więc no jest to darmowa kasa, tak? Studia szukają teraz pieniędzy wszędzie, po prostu w każdej drobnej pierdole, no i jakby mnie to nie zaskakuje, chociaż rozumiem, że ludzi to wkurza.
No ale 400 plus abonament, okej, w tej wersji mamy 30 dni wliczone, ale 30 dni to jest mało na WoWa tak naprawdę, na dodatek nowy, żeby go ograć, no to musisz dokupić kolejny abonament, chyba 60 zł kosztuje jeden miesiąc,
jakoś tak,
a 150 nie? albo 130, nie pamiętam teraz, albo 160 kosztuje 3 miesiące. Wow, no to jest dołóż sobie do tego, no to robi się nagle 5,5 stówy.
Tak.
Ojej, no.
Zwłaszcza jeszcze w kontekście właśnie graczy, którzy robią te rajdy, czekają na dodatkowy content, który wychodzi trochę po premierze dodatku. Znaczy wiadomo, zawsze można wymienić tam gold na po prostu abonament, no
zdaje
ale...
się, że nie jest to specjalnie trudne, jak się gra dużo.
Jak się gra dużo.
Ale to naprawdę dużo. To tak. Znaczy, to nie jest tam 2 godzinki dziennie, to już jest za mało chyba.
Tak, ale... no ale to wydaje się po prostu no, w kontekście tego, że trzeba jeszcze płacić faktycznie za abonament, no to się robi spora suma bardzo szybko.
No tak, inna sprawa, że no, nie bez przyczyny Blizzarda, tą kurą znoszącą złote jaja był przecież właśnie WoW przez tyle lat, bo zanim się pojawiły te gry free to play, które nagle znalazły dodatkowy sposób na monetyzację, to bardzo długo gra to był po prostu gra, czyli kupowałeś grę, a potem ewentualnie dodatek do niej,
tak.
Ale to już mniejszość. A WoW to była gra, którą jakby najpierw musiałeś kupić standardowo, a potem płacić co miesiąc abonament, co w skali roku wychodziło tak, jakbyś kupił kolejną grę, a co rok, czy co dwa,
dodatek
wychodził
za...
dodatek. On był w połowie chyba ceny gry.
Ona coś tak, takiego.
Około $30 kosztowała dodatki tak, jakoś tak, ale jakby to nie zmienia faktu, że to było zresztą nie bez przyczyny. Blizzard wokół WoWa stworzył masę, jakby obudował się. Na przykład w Irlandii, pamiętam, że były takie długo, taki proces zwalniania zespołów odpowiedzialnych za obsługę klienta. Tam była jakaś masa ludzi, całe studio było jakieś poświęcone obsłudze klienta właśnie w Irlandii i na pewnym etapie Blizzard po prostu zaczął tych wszystkich ludzi zwalniać, ale jakby oni to wszystko zrobili, albo na przykład całe ekipy tłumaczeniowe pod Paryżem, we Francji pracowała masa ludzi z różnych języków, akurat WoW nigdy nie miał polskiego wsparcia, ale inne gry miały Blizzarda, więc jakby oni też zbudowali tam polski zespół, ale jakby to wszystko robili, bo mieli za co, bo Blizzard był stałym źródłem cały czas dochodu, bo ludzie w to grali, nie? I jeszcze Blizzard, WoW, tak? No i właśnie mylę Blizzard i WoW, ale to w sumie nie jest to przypadek, bo to rzeczywiście w pewnym momencie się stało bardzo, jeżeli chodzi o dochód, bardzo konkretnie, chyba pewnie głównym źródłem dochodu, jeżeli chodzi o Blizzarda, takim stałym i jednak ogromnym. Także no nie jest to fajne. A właśnie jeszcze, ale a propos jeszcze Blizzarda, bo mamy ten BlizzCon, który wrócił po... Raz, dwa, to jest po 3 latach?
3 latach chyba.
Tak, tak.
Nieobecności.
Tak, więc w sumie spoko. Bo w sumie takie wydarzenia zawsze są spoko. Może dla nas mało spoko, w sensie dla nas, bo nikt się raczej z Polski nie udaje na BlizzCon, ale już dla Amerykanów, którzy mają tam niedaleko, to pewnie jest fajne doświadczenie. Zawsze to było takie bardzo, zawsze ta społeczność wokół gier Blizzarda były bardzo dobrze zorganizowane i I jakoś tak to rzeczywiście istniało, tak? Że nie kojarzę na przykład, czy taka społeczność mogłaby się na przykład spotkać wokół Assassin's Creed na przykład, nie? Chociaż przez to, że przez lata jakby nie było nigdy tworzonych takich wydarzeń, ale wokół WoWa i to mi zawsze dawało taki fajny taki, powiedzmy, wydawało się bardzo bliski ludziom jest ten
Blizzard, takie poczucie jakiejś jedności w ramach, powiedzmy, bycia fanem określonej gier określonego twórcy.
No, nie mają silne community, mieli zawsze i trzeba robić takie imprezy, żeby je trochę tam głaskać. No. I jakie są głosy? Sprawdzaliście w ogóle? Czy ludziom się podobało to?
Wiesz co, ja tak sobie przeglądałem i w ogóle mam wrażenie, że chyba w ogóle ten BlizzCon tegoroczny tak trochę bez echa przebiegł do pewnego stopnia. Na pewno nie tak jak te powiedzmy BlizzCony w czasach świetności. Świetności właśnie marek Blizzarda. Wiadomo, że Blizzard oberwał solidnie po kontrowersjach związanych jakby z traktowaniem pracowników. CEO też nie pomagał. I mam wrażenie, że to mogło się trochę odbić do pewnego stopnia. Znaczy, mówię tutaj oczywiście o takich swoich subiektywnych wrażeniach po tym, ile osób mówiło w ogóle o BlizzConie.
Ja myślę, że dużą rolę też odegrało to, że po prostu mało co pokazali takich nowych rzeczy, bo oni pokazali...
Głównie stare marki.
Tak, zatizowali dodatek do Diablo 4, ale po pierwsze dodatek, który wyjdzie za rok, na zasadzie trudno się jarać czymś, co wyjdzie za rok.
W sumie niewiele o nim wiemy. Tak,
i niewiele o nim bardziej teaser niż cokolwiek konkretnego.
Zajmowali się promocją właśnie Diablo 4, Overwatcha 2, czyli znowu gry, która wyszła pewnie już z rok temu, już nie pamiętam dokładnie, ale tak na oko. Zajmowali się promocją czego jeszcze?
Była ta gra mobilna.
Tak, właśnie Warcraft Rumble się nazywa.
Warcraft Rumble,
tak.
Właśnie.
Graliście, nie graliście?
Nie.
Ja raczej...
Warcraft Rumble.
Szanujmy się.
Nie, no w sensie wydaje mi się, że ma pewnie swoją niszę, bo to jest chyba taki gatunek, który jest popularny na mobilkach.
Właśnie to jest ciekawe, bo to jest taki trochę twist, jeżeli chodzi o to, bo generalnie jest taka, nazywa się Clash Royale.
Tak,
gra, która polega na tym, że walczysz z przeciwnikiem i rzucasz na jedną z dwóch, trzech linii, które jakby są, chyba dwóch, nie pamiętam dokładnie, to pewnie zależy od planszy.
Taki trochę odwrócony tower defense, nie?
Trochę coś tak. Stylu. I masz pokonać jakby zamek przeciwnika i cały czas się odświeża mana i za tą manę zagrywasz karty, budujesz taką swoją talię, przy czym oczywiście to jest dosyć mocno pay to winowe, bo te twoje jednostki levelują się, możesz to oczywiście robić za pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby, ale to jest bardzo popularna formuła, tylko ona jest formułą PvP, czyli grasz z innymi graczami.
Tak.
A w przypadku Warcraft Rumble jest jakby twist polega na tym, że owszem, jest tam PvP, ale jakby głównym daniem jest PvE. Czyli na przykład twoim przeciwnikiem jest jakiś boss z World of Warcraft, prawda? I to jest, czy tam w ogóle z Warcrafta mówiąc szerzej, bo to jest jakby po prostu w pełni.
Szerokie uniwersum.
Tak. I jakby z tego Warcrafta tu są różne postaci, ty też zbierasz sobie postaci i jakby budujesz wokół nich ten swój deck i na przykład na jednego przeciwnika powiedzmy na tej ścieżce, którą pokonujesz, lepszy będzie deck stworzony, nie wiem, z jednostek, które strzelają na przykład dystansowo, a z kolei inny boss będzie łatwiejszy do pokonania tankami i tak dalej, nie? I ja sobie trochę to pograłem, myślę, że parę godzin nabiłem ostatecznie w tym Rumble. Mam z tym jakiś problem, to znaczy ta gra jest dosyć trudna, dosyć szybko się potrafi zrobić trudna i wymaga trochę takiego żmudnego grindowania, który pozwala ci po prostu levelować te swoje karty, czyli te jednostki, które wyrzucasz.
Ale przyspiesza czasem, nie?
Monetyzacja wygląda w ten
agresywna
sposób,
jest?
Że... Właśnie sprawia wrażenie na razie niezbyt agresywnej, bo jakby za kasę, którą masz, kupujesz sobie dodatkowe, losowo wybrane w danym momencie jednostki, które możesz sobie kupić. To na pewno jest. Nie pamiętam szczerze, czy... Nie chcę w tym momencie skłamać, bo możliwe, że tam jest kwestia na przykład doświadczenia, ale nie pamiętam, czy można sobie doświadczenie ładować za pieniądze. Ale jakby teoretycznie to jest trochę tak, że walczysz z PvE, przynajmniej ja uznałem, że to jest główny nacisk tej gry, więc nie czuł sensu wkładania w to pieniędzy, no bo to nie jest rywalizacja z innymi graczami, to nie jest tak ekscytujące, ale właśnie tej ekscytacji mi trochę brakowało, że w tym Clash Royale, które trochę grałem swego czasu, to tam jest jednak ta ekscytacja, że tak jak w Hearthstone, nie? Że to jest prawdziwy człowiek, który wyrzuca prawdziwe karty i ty musisz go pokonać. Hearthstone, chociaż z drugiej strony Hearthstone z AI jest w sumie też spoko, ale...
Tak, dużo osób się przerzuciło w ogóle z grania z...
Bo Hearthstone ma w tym momencie tyle kontentu PvE-owego, tak powiem, że po prostu głowa mała można spędzić, nie wiem, z 50 godzin czyszcząc wszystkie dodatki, które były takie fabularne. To na tego było. Oni w międzyczasie pododawali różne rzeczy. Od tych początkowych, takich bardzo fabularnych, przechodzonych przez mapę, po takie rogaliki w pewnym sensie, gdzie się po prostu próbuje pokonać bossa.
Tak, dużo eksperymentowali w pewnym momencie z trybami.
I po jakieś takie inne wersje logicznych wyzwań. Więc okej, ale w Hearthstone to działało. Z jakiegoś powodu w Rumble mi to średnio działa. To znaczy, po prostu nie mam jakiejś super satysfakcji i nie chcę mi się do tej gry wracać. Jak są takie gry mobilne, które mnie wciągały na dłużej, to Rumble do nich nie należy. Nie rozkładałem tego uczucia na czynniki pierwsze, więc tak stuprocentowej pewności, czy chodzi o to, że jest trochę zbyt trudne, czy może zbyt powtarzalne, nie mam, ale coś w tej grze mi nie robi, więc tyle mogę powiedzieć o Rumble. I to była jedna z tych gier, które też promowano właśnie na BlizzConie, więc jakby brak ekscytacji też może wynikać z tego, że a właśnie, to czwarta gra, no to którą chciałem wymienić wcześniej, no to WoW, tak, czyli znowu tak. Stara gra, prawda, więc jakby zabrakło czegoś świeżego w tym wszystkim.
WoW Classic jeszcze był przy okazji też no wspominany, tak, że znowu, Kataklizm się zbliża.
Który wszystko pożera to... własny ogon, bo oni, wiesz, no, tak. Idea WoW Classica jest prosta, no robimy restart, ale ciekawe co dalej. Jakby, jak ma to się dalej
tak,
rozwijać?
Czy za 10 lat dojdziemy do tego momentu, czy tam 10-15 lat dojdziemy do momentu, w którym jesteśmy teraz?
No bo oni teraz są na etapie kataklizmu.
Kataklizmu,
jeśli
tak. Kataklizm
no a kataklizm był uznawany jeden z najgorszych dodatków, tak? Mhm. To był ten dodatek, który wkurzał ludzi. No to co?
Zmieniam coś?
Właśnie.
Czy będziemy dalej wierni no, ale jakby oryginałowi?
To jest nisza nawet jak na świat WoWa, więc jakby...
Tak, wydaje mi się, że tak.
Ale fakt. Dobra, to może zostawimy w takim razie Blizzarda. Popatrzę na naszą karteczkę. Co jeszcze mieliśmy w tym tygodniu ciekawego? Dwie rzeczy nam chyba zostały jeszcze tak generalnie. Jak wam się podobał teaser Mass Effecta?
Mnie jakoś ominął, szczerze mówiąc, kompletnie, więc tutaj nie mogę się dużo powiedzieć.
Nie dziwię się, bo można było mrugnąć.
Tak, dokładnie. Bardzo subtelny był ten teaser.
Nic nie wiadomo, o co tam chodzi. To była chyba kobieca postać, która idzie.
Tak, jakby jest kobieca postać, która idzie, kamera jakby od jej butów najeżdża do góry, jakby jak ona mija kamerę, więc zobaczyć można jej strój, nie można zobaczyć jej twarzy.
Ale N7 widać.
N7 widać, strój jest charakterystycznie czarno-czerwony. Ma taki, nie wiem jak to nazwać, szczerze mówiąc, ale taką jakby otwartą, mnie się kojarzy z jakimiś, nie wiem, XVIII-wiecznymi strojami takimi, które mają tutaj taki, nie wiem jak to nazwać, dobra, to nie będę mądrze tutaj nic mówił, ale chodzi o to, że nie jest to typowy strój taki kosmiczny, trochę jest, ma taki troszeczkę vibe taki właśnie, troszkę szalony, może jakiś taki, coś takiego, ale to tyle. I ona po prostu idzie, przechodzi przez drzwi i tyle, to wszystko.
Ale nie wiem, czy macie takie wrażenie, obejrzałem sobie ten teaser i sobie myślę, Jezu, pewnie internet wybuchł. Na pewno LSR wybuchł, to już tam pewnie, on się pewnie budzi w nocy, spocony, po prostu już marzy, żeby w to zagrać. Ale spojrzałem do internetu i w sumie tak nie ma jakiegoś wielkiego hype'u, chyba za mało po prostu pokazali.
Bo to w ogóle było, że też warto wspomnieć, bo to było z okazji... wydarzenia corocznego święta takiego umownego, czyli 7 listopada, tak? Bo to jest November 7, czyli N7, czyli to jest jakby ten rok, kiedy tak się śmiesznie złożyło, że można obchodzić święto, no więc chyba to było wypuszczone właśnie na N7.
Tak. Wiesz co, wydaje mi się, że może ludzie nie zareagowali tak, jak moglibyśmy się spodziewać, że faktycznie z ekscytacją, bo mimo wszystko Mass Effect, duża marka, dużo fanów. Może dlatego, że w ostatnim czasie mam wrażenie, dużo twórców wypuszcza takie bardzo enigmatyczne teasery nawet. No tutaj świetny przykład to jest sprzed paru lat Game Awards i The Elder Scrolls 6. Mamy rzut krajobraz, mamy nazwę gry, no i co dalej?
Do widzenia. Może... Wrócimy do was za 7 lat.
Tak, to jest trochę takie stwierdzenie, hej, pamiętamy o marce, wiemy, że ta marka istnieje, no ale co dalej?
Wiemy, że wy pamiętacie, tak. No nie moglibyście zapomnieć o swojej największej marce.
Tak, więc wydaje mi się, że ludzie może trochę zmęczyli się już takimi
teaserami,
bardzo tak? Minimalistycznymi, że to tak ujmę, teaserami.
Ale w grę bardzo chętnie zagram, ja bardzo na to czekam, aczkolwiek mam trochę niesmak po Andromedzie. Tak. Niemniej, no to jest duże pole do popisu, żeby to naprawić, tą opinię i po prostu zaprezentować nam kolejną fajną space operę z jakimiś super wydarzeniami.
Jak to jest? Czy BioWare nie pracuje teraz jeszcze nad Dragon Age'em nowym?
Bo on jeszcze pracuje.
W międzyczasie, tak. Bo ten Dreadwolf? To się nazywało? Dreadwolf?
Tak, jakoś tak.
I tam też nie ma zbyt dużo, chociaż więcej jest tego
teasera. Tak, tam
teasera,
już więcej wiemy, tam już chyba jakieś szczegóły się pojawiały pomalutku, ale no... Prawdopodobnie chyba w Dragon Age'a zagramy wcześniej. Na
tak.
To wygląda.
Ja nigdy nie byłem szczególnie Dragon Age'owy, ale... Ale widziałem na przykład, że dużo było jakichś takich mega analiz tego, co pokazano na tym teaserze. Nie oglądałem ich, bo mówię, niespecjalnie mnie to interesuje, ale widziałem, że ludzie potrafią masę rzeczy wyciągnąć, nie wiem, właśnie z tego, nie wiem ile on mógł trwać, 5-sekundowego teaserka, tak. Więc...
Ludzie lubią też oglądać takie rzeczy właśnie.
I analizować. Ciekawe, co z tego się rzeczywiście okaże prawdą, nie? W sensie, na ile to były nadinterpretacje, a na ile nie.
To zawsze jakieś
ale taki... to wszystko przez Kojimę, on nas do tego przyzwyczaił. Potworzył te trailery, które trzeba analizować, siedzieć klatka po klatce i teraz wszyscy się doszukują jakichś znaków ukrytych.
Ale mi się wydaje, że to jest o tyle interesujące, że to są takie fajne jakby ćwiczenia myślowe nawet. Nawet jeżeli połowa okaże się, że to była super nadinterpretacja, to... Czasami fajnie to oglądać, szczególnie dla fanów, którzy na bezrybiu przyjmą i to.
Widziałem ostatnio taki fragment przecieków dotyczących właśnie GTA 6, ale to było jeszcze zanim, jakby to było tak, troszeczkę wcześniej. Przed... I tam się różne pojawiały jakieś, o GTA 6, już wiemy kiedy zapowiedzą, bo coś tam w GTA Online, nie wiem, jakieś pomieszczenie czy coś
tak,
tam.
Nazwy pomieszczeń.
Nazwy pomieszczeń to było jedno, a drugie to było, że miała być wybrana data i tą datę obrano na podstawie tego, że... Już nie pamiętam, co było na tej grafice, nie pamiętam, ale pamiętam, że było na niej księżyc.
Tak, był Vinewood napis i że było VI, było tak ciekawie wykadrowane.
Że jak sześć
jak
wyglądające.
Jak sześć, dokładnie, jak rzymskie sześć.
I był księżyc. I
na podstawie fazy księżyca.
Analizował fazę księżyca, że to jest taka faza księżyca, więc to musi być w okolicach tam 26 października, nie? Bo wtedy jest ten moment i tak dalej. Więc to jest urocze to jest na swój sposób, że ludzie mają takie podejście do tego.
No myślę, że to też jest kwestia tego, że fani są po prostu spragnieni już jakichś nowych informacji i niektórzy chwycą się, trzeba się po prostu chwytać czego będą w stanie.
Jest to też, jeżeli jest to przemyślane przez marketing, jest to fajna zabawa z twoim community, nie?
Tak, dokładnie.
W teorii tak. Dobra, to co? Ostatnia rzecz, też duża firma, ale ja o niej niewiele wiem, powiem wam, więc wy powiecie więcej, czyli co? Przeciek dotyczący czerwonego asasyna.
Nie wiesz nic o Ubisoftie?
Znaczy Ubisoftie coś tam słyszałem. Ale Assassin's Creed Red, czyli to nie jest to zapewne nazwa gry, tylko jej nazwa kodowa, zresztą taką ją zdradzono i był jakiś przeciek, tak?
Tak, no to jest dosłownie świeża informacja i wyszło z tego
to jest
sporo.
Ten japoński asasyn, tak?
Tak, dokładnie, dziejący się w Japonii, zdradzono parę szczegółów ciekawych, myślę, przynajmniej niektóre. Mapa ma być większa niż Valhalla, ale mniejsza niż w Odyssey. Do mnie to nadal nie przemawia, dla mnie Valhalla i tak jest za duża, więc okej. Okay.
Wielkość mapy jest też drugorzędna czasami, bo to może być mapa duża,
ta, zależy, co tam się dzieje.
Nie jest duża, jeżeli się w nią... Od kontentu to tak naprawdę zależy.
Dokładnie.
Jak gęsta jest ta mapa.
Jak powtarzalny jest ten kontent i tak dalej.
Mi się to wydaje szczególnie interesujące z kontekstu Mirage, które mieliśmy w sumie niedawno, które wróciło do pewnego stopnia do jakby korzeni serii, do małej, ściśniętej mapy. Bagdad był faktycznie mocno jakby skompresowany. To było w kontekście, powiedzmy, tych trzech poprzednich, bardziej RPG-owych asasynów, był bardzo ściśnięty. No mieliśmy tam, wiadomo, jakieś tereny wokół Bagdadu, no ale tam mimo wszystko było raczej pustawo.
Puste były, tak.
Tak, było raczej pustawo i to ciekawe, że wracamy jakby do chyba tego RPG-owego charakteru serii.
To Ubisoft nie ukrywał, że to jest taki raczej skok w bok,
tak,
jeśli chodzi
Mirage
o serię.
Tak, Mirage miał być w ogóle chyba DLC, więc...
Tak, jakby wyrósł z DLC do Valhalla. Rozwinął się w dużą grę, co wyszło na niekorzyść dla Mirage, gra ostatecznie taka rozdęta, ale wracając do tego japońskiego, no to chyba będzie RPG-owy, tak jak mówicie. Zresztą trudno sobie wyobrazić, że mogło być inaczej. No to jest formuła, która Ubisoftowi przyniosła
nowych
fanów i dużo pieniędzy. Więc
którzy już tam nie wiedzą w ogóle, o co chodzi w tej fabule, ale co tam, grajmy.
Tak.
Ale tak, jest mnóstwo właśnie nowinek, takie pierdółki typu nowe narzędzie hack do wspinaczki, trochę na Ghost of Tsushima, wiesz, przypomina się, ale to skoro jesteśmy ninją czy kimś takim, no to jest trochę logiczne. Skradanie ma być ponoć usprawnione, możemy gasić pochodnie, ogniska i kryć się w cieniu, plus ma dojść niby czołganie, tego chyba nigdy nie było. Czołgania chyba nigdy nie było.
Nie, było zawsze kucanie,
tak,
nigdy nie
kucanie
było
czołgania. Tak. Cóż tam jeszcze ma być? Ponoć będziemy mogli szefów danych posterunków, czy tych twierdz Ubisoftowych przesłuchać, czy tam spowodować, że oni staną się naszymi agentami zamiast ich zabijać. Cokolwiek nam to da, nie wiem, ale jest to jakiś tam feature. Przeciwnicy mają używać broni palnej, a my mamy się posługiwać kunai, shurikenami, bombami dymnymi. Ponoć ma być też bardzo duży progres graficzny. Na to czekam, bo w sumie Valhalla zrobiła na mnie duże wrażenie, jak
Valhalla
wyszła.
Valhalla już była ładna.
Tak, była bardzo ładna.
Mirage był relatywnie ładny. Mirage był ładny tak projektowo. Tak. Wydaje mi się, że ten Bagdad był bardzo ładnie przedstawiony pod względem takich właśnie jakby ułożenia budynków, kolorystyki. Fajnie pokazało faktycznie takie pustynne miasto.
Technologicznie już nie robił takiego wrażenia.
Nie, ale projektowo był ładny.
Więc jakby fajnie, bo Bo to jednak, to są zawsze takie gry, które no, historią tego nie udźwigną, ale wizualiami już są w stanie dużo pokazać.
I gameplayem, tak, więc jeżeli jakby, faktycznie będzie fajnie zrobione.
Więc jakby rzeczywiście to jest ten moment, żeby, bo o ile jeszcze Valhalla to poprzednia generacja, Mirage też jeszcze poprzednia generacja, więc to już jest pewnie w całości nowa generacja. Mm.
No? Ciekawe, tak. Czy popracują nad AI, jeżeli chodzi o zachowanie NPC-ów w mieście, czy nadal to... To jest straszne, to jest.
Tak, ja wspominam właśnie tych mirażowych strażników, którzy, których powiedzmy łatwo było w pole wyprowadzić.
Tak, ale właśnie no, rozmawialiśmy już kiedyś o tym, że jeżeli jakaś firma od dawna używa AI do pisania tekstów w swoich grach, to jest to Ubisoft. Tak. Bo tych tekstów się nie da słuchać.
Ja myślę, że nie. Ja myślę, że gdyby zaczęli używać AI, to byłoby o wiele lepiej.
Tak? Nie, no nie mówmy tak. Bo to...
Tak, no i co jeszcze? To już kiedyś się tam pokazało, mają być dwie postaci, zwinna Naoi i silny Yasuke. Ciekawostką jest fakt, że Yasuke jest czarnoskóry i jest oparty na postaci historycznej. Tak. Pierwszym czarnoskórym, to był samuraj chyba?
On został chyba samurajem, tak. Bo tam była właśnie jakaś historia, że był oryginalnie chyba był właśnie czarnoskórym Afrykańczykiem, który znalazł się w Japonii i został właśnie pierwszym czarnoskórym samurajem. To był chyba XVI wiek, z tego co pamiętam.
No i w zasadzie tyle wiemy, więc prawdopodobnie duża, gigantyczna mapa. Ja nie wiem, mapa większa niż Valhalla, a mniejsza niż Odyssey, nie wiem, dla mnie to i tak brzmi, jakbym miał, o mój Boże, znowu.
I tak będzie tego dużo.
Tak. W ogóle fajny ten motyw, taki ciekawy, jeżeli chodzi o wybór właśnie czarnej postaci w średniowiecznej Japonii. Ciekawi mnie na przykład, bo ja miałem taki problem z tymi grami Ubisoftu, że one, właśnie rozmawialiśmy też o tym wcześniej tutaj w podcaście, tak, o tym mówiłem właśnie, że twórcy boją się trochę takich trudniejszych tematów, to rozmawialiśmy też o tym, pamiętam kiedyś, jak gadaliśmy o Ubisoftcie, to się powtórzę, że na przykład mnie trochę to gryzło w Odyssey, się historią starożytną zawsze interesowałem, wiele książek na ten temat czytałem, studiowałem i tak dalej. I na przykład to mi przeszkadzało trochę właśnie w Odyssey, że oni są trochę tak, że chcą mieć ciasteczko i zjeść ciasteczko, czyli chcą mieć na przykład starożytną Grecję, ale zarazem nie chcą pokazać jakby cieniów tej starożytnej Grecji, jej ciemnych stron. I taki, do takich ciemnych stron należy oczywiście niewolnictwo, bo tak. To jest totalnie oczywiste, że niewolnictwo, ale też na przykład pozycja i rola kobiet, bo na przykład w takiej starożytnej Sparcie, Atenach bardziej nawet niż Sparcie chyba, ale właśnie no, kobiety generalnie nie odgrywały żadnej roli.
Tak,
były,
nie miały praw chyba obywatelskich.
Tak, były, siedziały, powinny raczej siedzieć w domu, poruszać się raczej z innymi kobietami albo z mężczyzną i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to dotyczyło raczej warstw wyższych, bo wiadomo, że ludzi biednych zazwyczaj takie podziały nie mają sensu, bo wszyscy muszą pracować i tak dalej, ale chodzi o to, że i jakby, a Ubisoft od tego uciekał, to znaczy z jednej strony właśnie i to mnie trochę dziwiło, bo fajna opowieść o niewolnictwie, w sumie czemu nie? I, ale rozumiem, w ogóle Odyssey było taką opowieścią dosyć śmieszkową, to był taki asasyn dosyć, najbardziej chyba luźny z tych asasynów, tak. Jeśli chodzi o taką formę.
Tak, on sobie też mógł dużo pozwolić, biorąc pod uwagę, że to był jakby pierwszy chronologicznie asasyn.
Tak, ale właśnie jestem ciekawy jakby, czy na przykład ten czarnoskóry samuraj na przykład, czy inne postaci będą na niego reagować, albo jak będą na niego reagować. Zresztą nie sądzę akurat, żeby tutaj w grę wchodziła jakieś wyjątkowo, nie wiem, zła reakcja, bo zazwyczaj reakcja na kogoś zupełnie odmiennego, pierwszy raz widzianego w takiej kulturze jest zazwyczaj pozytywna, tak? To jeżeli już się na przykład pojawia jakiś taki systemowy rasizm, to on się bierze raczej z wieloletnich doświadczeń.
Zaniedbań.
Tak, z ścierania się jakichś dwóch różnych kultur, które na przykład mają jakieś problemy ze sobą nawzajem i to narastają jakieś pokoleniowe rzeczy, więc tutaj akurat chyba Ubisoft nie powinien mieć problemu właśnie, żeby przedstawić go jako zupełnie inną postać na tle wszystkich tych Japończyków.
Stworzywszy na fakt, że jakby jeżeli faktycznie jakby to jest nawiązanie do historycznego pierwowzoru, to faktycznie była taka w miarę pozytywnie przedstawiona, bo mieliśmy tutaj chyba historyczny Yosuke był chyba faktycznie niewolnikiem na holenderskim statku, który trafił do Japonii i faktycznie jakby zyskał tam status, został samurajem. Więc być może to faktycznie będzie taka uplifting story.
Natomiast... Czyli na pewno dwa drzewka rozwoju dla ninja i dla samuraja.
To może być gameplayowo ciekawe, ciekawe w kontekście tego, że może prawdopodobnie będą tutaj oferować jakby dwa różne style rozgrywki. Mm-hmm. Taki bardziej pod skradanie, bardziej pod walkę.
Prawdopodobnie tak. A właśnie, to jest swoją drogą ciekawe, czy w związku z tym zrewidują system walki w jakimś tam radykalnym stopniu, czy po prostu zrobią to, co zrobili w Odyssey i Valhalla, czyli lokujesz na przeciwniku, masz jakieś umiejętności, bijesz aż...
No przekonamy się, no bo ciężko powiedzieć, jest to jakiś nowy start, nowej pewnie jakiejś trylogii znowu.
No i fajny setting.
Tak, setting jest fajny.
Setting bardzo fajny.
Chociaż myślę, że na przykład jeżeli mówimy właśnie o pokazywaniu blasków i cieniów, no to można by pokazać dużo cieniów jakby tej, powiedzmy, feudalnej, chociaż to określenie feudalne jest trochę bez sensu w kontekście Japonii, no bo ono się bierze z europejskiego średniowiecza.
Tak. To jest takie trochę z naszej perspektywy
tak,
bardziej.
Ale jakby no na pewno tam było dużo, dużo przemocy, dużo wykorzystywania, dużo niesprawiedliwości jakbyś takiej społecznej. Więc jakby, tylko właśnie pytanie brzmi, jaką w ogóle będzie konwencję przyjmie. Czy to będzie bardziej na poważnie, czyli na przykład, nie wiem, w stylu może trochę Origins, było trochę takie bardziej na poważnie.
Takie trochę mroczniejsze.
Tak, a na pewno bardziej na poważnie, bo ciężko mi powiedzieć, że nie mroczniejsze w tym sensie, że tam słońce świeci cały czas.
Tak, no.
Ale wiem, o co ci chodzi.
Tak,
trochę
tak.
Takie bardziej na poważnie, trochę bardziej patetyczne, a właśnie Odyssey było trochę taką grą bardziej śmieszkową,
taką
konwencją bardziej humorystyczną, nie? Gdzie tam właśnie jakiś Alcibiades opowiadał ci o różnej orgii i jakieś anegdoty o kozach i jakieś takie inne rzeczy. Jakby historycznie to ma sens, bo ten oto właśnie polityk ateński to był właśnie znany z tego i chyba nawet miał duże problemy przez swoją taką swoje nieokiełznanie seksualne, z tego co pamiętam. Ale jakby to niewątpliwie ta odsłona podnosiła i to wynosiła na swój sztandar, że to ma być takie lekkie i śmieszne. Mnie to się nie podobało, szczerze mówiąc, ale,
nie, no,
ale
jedyne...
ludziom się podobało. To jest odsłona, którą masa ludzi bardzo lubi.
Odyssey? Tak. Ja ją wymasterowałem i nie wiem czemu, to chyba był COVID, więc to jest moje wytłumaczenie. Był COVID, siedziałem w domu, nie miałem co robić, ale jak to kończyłem, to czułem, że normalnie mam PTSD.
Wiesz, to ludzie lubią setting, starożytna Grecja jest uwielbianym.
Super popularnym.
Tak, super popularnym, wszyscy się tego uczą, wszyscy to trochę znają. Jest masa, zresztą w ogóle jest masa książek na przykład, które są teraz, czy takich retellingów różnych opowieści związanych z starożytną mitologią.
Romantyzowana jest jakby ten okres.
Jest też romantyzowany bardzo mocno właśnie jakiś tam, ja mam w domu taką książkę, mnie to zawsze zachwyca, przeraża to jest złe słowo, ale jakby no, smuci może tak. To jest historia Aten i podtytuł jest Historia najwspanialszej cywilizacji w dziejach ludzkości, czy coś takiego. Tak sobie myślę, ale mieliście niewolników. No, nie była najwspanialsza. No, ale ludzie chcą coś takiego dostać właśnie, nie? I jakby dlatego ta historia, więc jakby myślę, że stąd to się bierze, że ten Odyssey, który był nie był ładny, tak przynajmniej jak nie Origins, nie jak Valhalla, ale no możesz sobie pójść na Partenon.
Ale nie, no robił wrażenie, jak tam stoisz na szczycie tych gór, wulkany przecież, o Jezu, Panteon. Wulkany były piękne.
Tak.
Morze otwarte, super.
Wiesz, to w ogóle tak mi się wydaje, bo tak wspomniałeś teraz, tak do mnie doszło w pewnym momencie, że być może Asasyny nigdy nie miały być jakby, wiesz, wierne historii, tylko to miała być bardziej taka fantazja.
Miały być,
na temat
tak.
jakichś, powiedzmy, historycznych settingów. Jakieś
tylko
takie, powiedzmy...
One za bardzo...
Ugrzeszniały?
Nie, chodzi o to, że oni za bardzo chcą ten setting pokazać i sprzedać ci gry tym settingiem, a potem chcą go przerobić tak, żeby on był współczesny i strawny. I jakby dla mnie, dlatego mówię, że chcą mieć ciasteczko i zjeść ciasteczko.
Kłócą się te dwie rzeczy ze sobą.
Przynajmniej ja to tak odbieram, że mam z tym jakiś problem, że dla mnie to, skoro chcecie, żeby to było luźniejsze, to w porządku, ale jakby to nie sprzedawajcie mi tego Discovery Tour, opowiemy wam historię starożytnej Grecji, jakby, więc oni chcą mieć jedno i drugie i tu jakby ja przynajmniej, ale może też dlatego, że studiowałem historię i jakby trudniej mi się od tego oderwać, a dla kogoś innego to w ogóle nie jest problem na przykład, nie?
No, jest to ciekawy kontekst.
I tym ciekawym kontekstem zakończymy dzisiejszą rozmowę i dzisiejsze podsumowanie tygodnia. Jak macie coś ciekawego do przekazania nam albo chcecie coś skomentować z tego, co się wydarzyło, no to oczywiście zachęcamy do pisania w komentarzach. Ja bardzo wam dziękuję za
również
dzisiejszą
dziękuję.
Rozmowę.
Również dziękuję.
Pozdrawiamy, trzymajcie się i cześć.
Cześć.
Cześć.